Ekonomizer.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w Ekonomizerze gościmy Marka Goliszewskiego, prezesa Business Center Club. Witam ponownie w studiu Polskiego Radia Poznań.
Witam ponownie, witam pana i wszystkich poznaniaków.
Właściwie chyba powinienem pana tytułować premierem, ponieważ stoi pan na czele gospodarczego gabinetu cieni.
No, zdenerwował pan trochę ludzi, ale jestem przewodniczącym gospodarczego gabinetu cieni, w skład którego wchodzą ludzie, którzy kiedyś zajmowali kierownicze stanowiska w państwie. Wicepremier Steinhoff, czy minister finansów profesor Gomułka, ale wiceminister Irena Orzyk i tak dalej, i tak dalej. A którzy dzisiaj prowadzą działalność gospodarczą, czyli mają takie porównanie, zetknięcie doświadczeń wynikających z teorii politycznej z praktyką gospodarczą.
To uspokójmy jeszcze dalej, mocniej. Nie chcecie przejmować władzy. Gabinet Gospodarczy Cień jest raczej think tankiem, rodzajem instytucji, burzy mózgów pewnej współtworzącej dobre rozwiązania dla gospodarki, postulaty.
Dokładnie tak. Raz na kwartał oceniamy działalność poszczególnych ministrów rządu konstytucyjnego. Oceniamy pod kątem dobrych posunięć, złych posunięć, rekomendujemy pewne działania. Raz na kwartał, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia właśnie dzisiaj praktyki gospodarowania.
Z jakim skutkiem rekomendujecie? Czy to się spotyka z końcem?
Tak, na pewno chciałoby się, żeby ten skutek był większy, ale generalnie rzecz biorąc pewne rozwiązania legislacyjne dotyczące czy budżetu państwa, czy systemu podatkowego, czy kodeksu pracy, czy zamówień publicznych, one są, jak widzę, przyjmowane przez ten konstytucyjny rząd i tych konstytucyjnych ministrów.
Część byłych, czy działających przez wiele lat członków BCC uczestniczy w życiu publicznym obecnie.
Tak, no oczywiście i członkowie BCC, członkowie gabinetu cieni, ministrowie gabinetu cieni bardzo intensywnie uczestniczą w życiu publicznym, w życiu nawet politycznym, można powiedzieć, aczkolwiek nie biorą udziału w grze politycznej po to, żeby być wiarygodnymi w promowaniu tych rozwiązań, które są dobre dla gospodarki, no dla podniesienia poziomu działania przedsiębiorstw i życia ludzi.
Jak wygląda dziś klimat dla biznesu w Polsce na tle innych państw? Porównajmy się do Zachodu najlepiej.
Trudno ocenić, ponieważ obraz jest mieszany. Z jednej strony mamy w pierwszym kwartale wzrost gospodarczy, no, wynikający ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Z drugiej strony to, co monitorujemy właśnie przez gospodarczy gabinet cieni, ale nie tylko przez Instytut Interwencji Gospodarczych BCC, bo to jest coś innego, dostrzegamy, że nagle zmalały depozyty firm i więcej biorą kredytów, czyli troszeczkę zaczyna brakować gotówki,
kapitału.
Tak? Zaczyna brakować kapitału i no, trzeba poczekać, czy będzie to jakieś zjawisko trwałe, czy też chwilowa tendencja. Wtedy będzie można ocenić. Generalnie nie jest źle, natomiast no, pytanie, co będzie za rok, dwa, trzy, cztery lata, no bo jeszcze trochę pożyjemy, prawda? Więc tutaj my kładziemy duży nacisk na odpowiedź na pytanie, które zresztą przedłożyliśmy i pani premier Szydło, co dalej z realizacją tych wszystkich deklaracji wyborczych, które de facto nie wzmacniają inwestycji, ale są nastawione na konsumpcję. No 500+, czy wiek emerytalny, czy system emerytalny, plus stawiamy pytanie oczywiście, że które narzuca bilionowy dług publiczny jednak, bardzo, bardzo szkodliwy dla polskiej gospodarki. Deficyt sektora finansów publicznych sięgnie w 2016 roku chyba około 50 miliardów złotych, co będzie już blisko tej granicy, 55% tej granicy, poza którą no, zacznie się
Powiedział problem. Pan 2016?
16, za 16 roku, no bo jesteśmy w 17, to nie jest jeszcze dokładnie obliczone, ale za rok 2016. No tutaj też no, musimy powiedzieć, że te, że państwo potrzebuje pieniędzy. Państwo potrzebuje pieniędzy i te pieniądze można wygenerować tylko inwestycjami publicznymi, inwestycjami prywatnymi, które są i zagranicznymi, których jest no, dosyć dużo, ale jest ciągle za mało. Więc skąd pytanie i jak wzmacniać polską gospodarkę?
2 tygodnie temu rozmawiałem z jednym z gości w Ekonomizerze na temat praktykującym przedsiębiorcą, który mówił o tym, że jego zdaniem prowadzenie biznesu w Polsce jest nadal sportem ekstremalnym, jest zbyt nieprzewidywalne, że to nadal nie jest stabilna rzeczywistość i to wymaga stalowych nerwów.
Tak, na pewno tak. No, wynika to niestety ze sposobu stanowienia prawa gospodarczego na przykład, ale w ogóle prawa w naszym kraju. Ono jest niespójne, częstokroć jest częstokroć dziurawe, daje możliwości interpretacyjne. Ja tu w Poznaniu mogę zostać nagrodzony nagrodą za działalność gospodarczą i z tego samego przepisu prawa w Warszawie skierowany do aresztu. Więc tym prawem muszą posługiwać się na przykład kontrolerzy skarbowi. Tak? I oni sami częstokroć nie wiedzą, jak zinterpretować to prawo. Niestety często, chociaż już coraz rzadziej, no, kierują swoje interpretacje przeciwko przedsiębiorcy. No, oczywiście członek BCC jest tutaj chroniony o tyle, że ma polisę bezpieczeństwa i ta polisa upoważnia do tego, że w razie właśnie takiej sytuacji kryzysowej związanej z kontrolą, czy nie, z decyzjami niekorzystnymi dla przedsiębiorcy, nasi eksperci od razu wchodzą i interpretują i bronią i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie jednak tych interpretacji jest zbyt dużo. Zresztą no, później Ministerstwo Finansów przegrywa w sądzie, więc nasze spotkanie, ostatnie spotkanie z szefem Krajowej Administracji Skarbowej też miało na celu znalezienie takiego sposobu komunikowania się, cywilizowania tych relacji podatnik, urzędnik skarbowy, żeby takich przypadków negatywnych bardzo dla przedsiębiorców i pomyłek urzędników, żeby było jak najmniej. I wtedy być może, ale to jest jednak proces dosyć długi, wtedy ten młody przedsiębiorca, czy w ogóle przedsiębiorca w Polsce powie, no ja wiem, czego się spodziewać po prawie i tu jest bezpieczne inwestowanie. Dzisiaj tak nie jest.
Kiedyś mówiło się, to pewnie już do legendy przeszło, że słynna ustawa Wilczka była tym takim nie tylko pierwszym krokiem przecierającym prywatny biznes w Polsce po przemianach ustrojowych, czy w trakcie przemian ustrojowych, ale przede wszystkim najlepszym rozwiązaniem wręcz. I tak. Nigdy później już nie osiągnęliśmy takiej wolności działalności gospodarczej.
To prawda. Tylko z całym szacunkiem dla Mieczysława Wilczka, którego zresztą znałem, muszę powiedzieć, że to była pierwsza ustawa, która odnosiła się do takiego bardzo czystego i niezagospodarowanego pola gospodarki. Co nie jest prawem zabronione, chłopie, to jest dozwolone i działa. I wtedy wytworzyła się w Polakach ta siła wytwórcza, wzmocniona demokracją, wolnością, poczuciem swobody. Później zaczęły się te procesy
stawianie
gospodarcze.
Stawianie płotów.
Tak, no tak. Później właśnie rozpoczęło się stawianie płotów urzędniczych, które były wywołane także i skomplikowaną, coraz bardziej komplikowaniem się sytuacji w Europie, na świecie, ale także sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Doszły nowe procesy gospodarcze, które trzeba było ująć jakoś prawnie i zaczęła się biurokratyczna mitręga. Chcieliśmy wszystko ująć prawem, a takie rzeczy jak na przykład intuicja czy zdrowy rozsądek, tego prawem
coś,
się
coś,
nie da ująć.
Jakie to jest amerykańskie, prawda?
No tak, no więc właśnie.
To jest moje pierwsze skojarzenie.
Tak, i dlatego tutaj no, wszelkiego rodzaju komisje do spraw odbiurokratyzowania gospodarki, które kiedyś były powołane, miały rację bytu i ciągle niestety mają rację bytu. Spętaliśmy sobie nogi i ręce. My Polacy, generalnie, już pomijając środowisko, czy to przedsiębiorcy, czy naukowcy na przykład, spętaliśmy sobie ręce tysiącem różnych niepotrzebnych przepisów, które no niestety hamują tą wytwórczość powszechną, ten entuzjazm, no i też zaufanie do siebie samych.
Więc spróbujmy wytworzyć taką sytuację laboratoryjną. Na stronie BCC przeczytałem, że no, to jest trochę taka wasza myśl przewodnia. Trochę można byłoby na wizytówce BCC napisać. Lobbying na rzecz stanowienia dobrego, przyjaznego przedsiębiorcom prawa oraz regulacji ułatwiających prowadzenie działalności biznesowej. Jaka miałaby być taka sytuacja idealna? Spróbujmy nakreślić państwo, gospodarkę, w której to wszystko funkcjonuje dokładnie tak, jak wy byście to
ułożyli. To pewnie nie starczyłoby czasu na tę audycję, ale na
proszę
przykład
za
do takich, no, do takich, weźmy na przykład to, co najbardziej boli przedsiębiorcę dzisiaj, kontrola, tak? No, były kontrole są potrzebne po pierwsze i każdy pracodawca zdaje sobie z tego sprawę. Musimy być transparentni, prześwietlani i tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, że jesteśmy podejrzewani, czy podejrzewają nas o jakieś przestępstwa, dlatego, że po prostu jest to wymóg cywilizacji, nowej cywilizacji gospodarczej. Ale jednak te kontrole właśnie powinny mieć charakter cywilizowany. To znaczy, tak jak było wcześniej, tylko zostało to cofnięte. Ta kontrola powinna być zapowiedziana jednak. Ta kontrola powinna być raz w roku i jeżeli nie stwierdzone zostaną jakieś dramatyczne zjawiska, no to powinna się zakończyć szybko. I tak było. Teraz tego już niestety nie ma. Teraz jest trochę takie traktowanie przedsiębiorcy jako, no, łapaj potencjalnego winnego, czyli znienacka kontroli i tak dalej, i tak dalej. Przedsiębiorcom z jednej strony to przeszkadza bardzo, tak, ta świadomość, że natomiast z drugiej strony, no, też my wiemy, że ta czarna strefa sięga dzisiaj około 20-25% potencjału gospodarki, produktu krajowego brutto, około 300 miliardów złotych, czyli to jest coś, co jest nieuczciwą konkurencją wobec przedsiębiorców, pracodawców, płacących podatki na czas i rzetelnie prowadzących firmę. To jest nieuczciwa konkurencja, dlatego że tam firmy, które działają w tej szarej strefie, po prostu mają koszty o połowę, jak nie więcej, niższe. Stąd te zyski, które zresztą nie są odprowadzane jako podatki do Skarbu Państwa. No, wszystko to stanowi nieuczciwą kontrolę. Gdybyśmy to naprawili wreszcie, to już by ten system wyglądał zupełnie inaczej.
Wspominał pan troszeczkę o tym, jak to powinno wyglądać. Konstytucja biznesu, plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Niedawno agencja Moody's stwierdziła, że jest to dobra mapa drogowa dla rozwoju ekonomicznego Polski do 2020 roku.
Tak, ja myślę, że ten plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, poparty strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, które to dokumenty zebrały zresztą od strony teoretyków, ale też trochę praktyków z polokrytyki, że jednak jest bardzo ciekawym wyzwaniem intelektualnym. I że jest to jednak mapa drogowa, ale składająca się głównie z głównych dróg, że tak powiem, i autostrad. Natomiast brakuje tam rzeczywiście pewnych planów operacyjnych, które są tymi ścieżkami, małymi uliczkami, różnymi polnymi drogami, którymi czasami się dochodzi do celu, a nie do jazdy autostradą. Więc tego w tym planie brakuje, ale nie oznacza to, że nie można iść w tym kierunku, w którym, który ten plan zapowiada i Konstytucja biznesu, o czym pan przed chwilą wspominał, jest czymś takim. To jest rzeczywiście zbiór zasad, które są potrzebne dzisiaj Polakowi, żeby czuł się swobodnie, miał zaufanie do państwa i inwestował. No ale tutaj musimy przejść do praktyki. Te niespójne prawo dzisiaj stanowione w sposób zbyt szybki, dziurawe i tak dalej, powoduje, że niestety, ale przedsiębiorca staje przed zbyt wieloma niewiadomymi, żeby się nie bał inwestować, żeby się nie bał kontroli, która nawet podjęta w najbardziej szlachetnym celu, tak? Likwidacji szarej strefy, że ta kontrola jednak zinterpretuje to dziurawe prawo na niekorzyść uczciwego przedsiębiorcy.
Czyli jednak sport ekstremalny, nadal.
Nadal jednak to niestety jest sport ekstremalny i całą mądrością Polaków, nas wszystkich, no powinno być, żebyśmy przeszli naprawdę do turystyki w tym względzie.
Wrócę do wspominanego przez pana spotkania z szefem Krajowej Administracji Skarbowej, potężnej nowej struktury działającej od 1 marca. Założenie ma być takie, że państwo, które uosabiane jest przez urzędnika, ma być trochę bardziej frontem do przedsiębiorcy, przyjaźniejsze. Odczuwacie to już powoli. Tak się dzieje.
Można powiedzieć, że w pewnym wymiarze tak, aczkolwiek, no, wiceminister finansów, sekretarz stanu, no, szef Krajowej Administracji Skarbowej pracuje właśnie w Ministerstwie Finansów. Natomiast w Ministerstwie Sprawiedliwości na przykład, no, jest tworzony zapis, że oto majątek przedsiębiorcy, kiedy jego działalność zostanie oceniona jako podejrzana, może przechodzić w zarząd komisaryczny. Więc z jednej strony mamy tutaj deklarację wyciągniętą rękę, a z drugiej strony inny resort mówi zaraz, ale ja jestem za tym, żeby kary były ostrzejsze i żeby te podejrzenia były szybciej sprawdzane, no bo ma państwo bardzo dużo wydatków związanych na przykład z systemem emerytalnym. I to już powoduje wstrzymywanie się z inwestycjami, a te z kolei hamowanie rozwoju, co oczywiście nie jest po myśli premiera Morawieckiego i jego zespołu.
W czasie spotkania czytałem relacje z tego, o czym mówiliście z ministrem Banasiem. Dużo też padło takich informacji o tym, że urzędnicy nie zawsze, a może nawet najczęściej, nie rozumieją biznesmenów, ich potrzeb, sposobu myślenia, tego, w jaki sposób chcą prowadzić działalność gospodarczą. I tutaj dużo potrzeba w edukacji, bo to pewnie też jest sfera, o której kompletnie nie mówi się tak naprawdę w tym wiecznym pościgu za uszczelnianiem, zaciskaniem, sprawdzaniem.
Tak, no, pamiętam, że minister Banaś rozwinął tę myśl. Trzeba edukować urzędników i jest powołana specjalna wyższa szkoła w tym względzie. Pamiętam też moje pytanie do niego. Powiedziałem mu wówczas: panie ministrze, my tu w Business Center Club w ciągu 25 lat przeprowadziliśmy dla policji, prokuratury, służb skarbowych, celnych i tak dalej bardzo wiele szkoleń z zakresu praktyki gospodarowej. Że prawo prawem, teoria teorią, ale jednak, i tutaj przywołałem przykład francuskiego przestępcy, rozbójnika Widoka. Otóż on został zaangażowany przez władze państwowe na szefa policji, na stanowisko szefa policji, i przestępczość radykalnie się obniżyła. Więc mówię, czy tej szkole, tej wyższej szkole skarbowości, która będzie kształciła,
która będzie tworzona,
czy przewidujecie udział praktyków, przedsiębiorców, którzy bardzo wiele mogą powiedzieć na temat nowych systemów zarządzania, nowych narzędzi ekonomiczno-finansowych, które jeszcze kilka lat temu były kwalifikowane jako przestępstwo. No weźmy chociażby factoring, tak? Więc czy przewidujecie taką współpracę? I tutaj uzyskałem pozytywną odpowiedź pana ministra Banasia, co mnie cieszy akurat, bo oprócz tego, że BCC prowadzi szkolenia, może nie szkolenia, tylko cywilizuje relacje przedsiębiorca, urzędnik skarbowy, tym konkursem Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorcy z całej Polski, zresztą nie tylko typowani przez Business Center Club, typują te urzędy, które wyciągają rękę do przedsiębiorcy, ale nie po pieniądze, tylko po interpretację. Chcą rozmawiać, chcą negocjować, pomagają jednym słowem. Więc tutaj my robimy już od 12 lat, myślę, że niezłą robotę, choć na początku byliśmy podejrzewani, że chcemy przekupywać tych urzędników skarbowych tą nagrodą, ale generalnie jednak wiedza urzędników wymaga tego, co zaproponował szef Krajowej Administracji Skarbowej, kształcenia w oparciu o praktyków gospodarczych.
Czy urzędnik może być doradcą, przyjacielem przedsiębiorcy? Pan powoływał się też na taki przykład w czasie rozmowy, że jak w amerykańskich filmach.
Tak, no, dokładnie tak, może być.
Jeden z moich gości niedawno mówił z kolei o niemieckich urzędach, które pomagają.
Ależ oczywiście, że tak.
Przedsiębiorcy, jak ma najskuteczniej.
Oczywiście, że tak, i chcę powiedzieć, że
zeznanie podatkowe złożyć.
No tak.
Z korzyścią dla siebie.
Tak, to nawet chodzi o bardzo prozaiczne właśnie sprawy, jak złożyć zeznanie, gdzie postawić kropkę, gdzie przecinek. Już taka pomoc jest naprawdę cenna. I ja muszę powiedzieć, że będąc uczestnikiem systemu gospodarczego w naszym kraju od samego początku, widzę olbrzymią metamorfozę na przykład urzędników skarbowych, którzy w coraz większym stopniu stają się doradcami podatkowymi, stają się doradcami prawnymi firm, tak jak to widzimy właśnie w tych amerykańskich filmach, prawda, że nie mam zamiaru wsadzić się do więzienia, czy pognębić ciebie, twoją rodzinę i tak dalej, tylko zastanówmy się wspólnie, no zobacz, popełniłeś tutaj błędy, tak, tu zgadzam się z tobą, panie panie pracodawco, że pan nie popełnił błędu, to sobie odpuszczam, ale tu jednak popełniłeś. Zastanówmy się, jak mógłbyś te pieniądze spłacić. Widzę, że to nie są małe pieniądze, to może jednak spłacić je na raty. O, i to już jest coś, co jest naprawdę relacją transparentną, uczciwą, właśnie przejrzystą i tym, co być powinno na co dzień. Jeszcze tego nie ma do końca, ale mam nadzieję, że to się poprawi.
To byłaby już rewolucja, ale samo rozkładanie
świadomości Polaków na pewno. Raty. Tak, tak.
Ale to, że o tym jest mowa,
no to już jest
to, postęp. Że ta reforma miała też uprzyjaźnić jakby działalność biznesmenów wobec urzędników i już jest przełomem przynajmniej mentalnym.
Na pewno tak, na pewno tak. I ja naprawdę spotykam i bardzo, bardzo rozsądnych ludzi, którzy te kontrolne funkcje z racji sprostowania zawodu realizują i muszę powiedzieć, że spotykam się także z wieloma pochwałami pracodawców i przedsiębiorców, konkretnych urzędników, oczywiście bez wymieniania nazwiska, ale jak im pomogli wyjść z kłopotów. Czyli to jest możliwe. Oczywiście zdarzają się jeszcze przypadki niedouczeni kontrolerzy, złośliwi przedsiębiorcy, czy nawet popełniający jakieś nadużycia prawne, ale tu idziemy do przodu. Tu naprawdę idziemy do przodu.
Chciałbym porozmawiać o jednej jeszcze z odnóg działalności BCC. Mam na myśli aktywności w Radzie Dialogu Społecznego. Tym razem chodzi mi o tę trzecią stronę, która jest często taka najmniej na tym styku rozmów rządzący, biznesmeni, słyszalna, może jest słyszalna, natomiast nie ma takiej siły przebicia. Pracownicy, którzy są reprezentowani w Radzie przez Związki Zawodowe. Mówi się cały czas, i to jest słuszne jak najbardziej, o tym, że jest w tej chwili w Polsce rynek pracownika, nie rynek pracodawcy. Jak na to patrzy BCC? Jak patrzy na tak niskie bezrobocie, jako na szansę rozwojową dla Polski? Jak przedsiębiorcy mają się w tym, bo to też nie jest łatwe dla nich wyzwanie.
Tak. Może kilka takich pozornie oderwanych od siebie informacji. Po pierwsze, mnie osobiście współpraca ze związkami zawodowymi czasami częstokroć układała się znacznie lepiej niż z innymi organizacjami reprezentatywnymi i reprezentującymi siebie w trójstronnej komisji z Piotrem Dudą czy Janem Guzem. Jesteśmy znajomymi od bardzo, bardzo wielu lat jeszcze z komisji trójstronnej, z Januszem Śniadkiem. Podpisywaliśmy przecież pakt antykryzysowy, więc mi się naprawdę z tymi ludźmi dobrze rozmawia i wypracowaliśmy, tak jak pokazuje historia, wiele rozsądnych projektów na czele z koncepcją umowy społecznej, czy w ogóle Rady Dialogu Społecznego. To był nasz wspólny przecież, nasze wspólne osiągnięcie. I myślę, że tak będzie w latach następnych. Druga rzecz to rynek pracownika. Także dzisiaj rzeczywiście jest ten rynek pracownika i takie pierwsze, trochę populistyczne hasło, no, nie będzie rynku pracownika, jak będziecie więcej płacić. No, problem jest bardziej skomplikowany. I problem leży w polityce w dużym stopniu, mianowicie w przepisach, które powodują, że dzisiaj w ogólnym koszcie zatrudnienia pracownika, płaca pracownika to tylko 48%. 52% to są daniny, które ja muszę jako pracodawca odprowadzać do budżetu państwa i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Co więcej, ja akurat wiem, że częstokroć dzieje się z nimi niedobrze, bo są marnotrawione, więc to trzeba zmienić. Natomiast generalnie rynek pracownika jest czymś, czego się spodziewaliśmy i musimy rozwoju tego zjawiska spodziewać się dalej, dlatego że dzisiaj statystycznie na jednego rencistę i emeryta przypada półtora pracownika. Za chwilę będzie jeden pracownik i pytanie, kto będzie utrzymywał rencistów, emerytów i tak dalej, jeżeli będzie tak mało pracowników. Zatem my politykę imigracyjną na przykład musimy rozwijać. Musimy rozwijać i ten bunt przeciwko imigrantom, ja rozumiem, on ma takie ksenofobiczne trochę podłoże i boimy się innej religii, mentalności i tak dalej, ale na przykład patrząc w stronę Ukrainy, my nie możemy zamykać drzwi przed tymi ludźmi, przed Białorusinami, przed w ogóle imigrantami, tyle tylko, że robić to sensownie. Z głową.
Chciałbym zapytać o to, w jakiej formule BCC działa. Czy bardziej to jest twardy lobbying interesów pracodawców, czy raczej, oczywiście cały czas mówimy o Radzie Dialogu Społecznego, czy raczej nadstawiacie trochę ucha na potrzeby pracowników?
A ja myślę, że ten dialog między związkami dzisiaj, w której stronie, znaczy w niektórej stronie, w Radzie Dialogu Społecznego, a organizacjami pracodawców jest znacznie lepszy niż dialog między związkami a rządem. Osobiście czytałem pisma związków zawodowych skierowane do pani premier Szydło, protestujące przeciwko niekonsultowaniu różnego rodzaju aktów prawnych. Więc myślę, że nasza rozmowa, myślę o związki zawodowe pracodawcy, ona rzeczywiście jest dobra.
Ten dialog może być jeszcze bardziej rozwijany. Myślę już teraz o trzech stronach łącznie.
Może być bardziej rozwijany. Tę ustawę trzeba uzupełnić, tę ustawę poprawić, trzeba samemu się dokształcić, na czym w ogóle polega dialog społeczny. I tutaj mówię o tym trójkącie rząd, pracodawcy, związki zawodowe. Musimy zacząć trochę inaczej ze sobą rozmawiać, a może nie tyle zacząć, ile nauczyć się, że jeżeli ja mówię, to nikt mi nie przerywa. To jest może proza życia, ale jeżeli ja coś prezentuję, to nie słyszę od razu słowa nie, tylko tu masz rację, ale na przykład pomyślmy o tym, że nie masz racji tu i tu. Czyli sama forma rozmowy w tej trójstronnej, tej Radzie Dialogu Społecznego, ale zresztą między Polakami również, jest początkiem wszystkiego, co być powinno wprowadzone po to, żeby żyło nam się lepiej.
BCC działa właściwie od początku polskiej transformacji ustrojowej. Tak. 91 tak. rok. Jak pan ocenia rozwój polskich firm? To wtedy tak w dużej mierze raczkowało. Na ile one się przede wszystkim profesjonalizują? Na ile zaczynają być takimi firmami już na wzór poważny zachodni?
No jest olbrzymi postęp. To kiedyś byli ci biznesmeni polscy, chłopcy w białych skarpetkach. Jeśli udało się szybko kupić złoty zegarek, ja i Mercedesa, byle błyszczącego, nawet jak miał tam wiele lat, bo nowy był za drogi, no to oczywiście tutaj przede wszystkim liczyła się forma, ten szpan. Natomiast dzisiaj ci polscy przedsiębiorcy to są europejscy, czy częstokroć światowego formatu biznesmeni. I ja tutaj powiem coś, o czym my nie mówimy i o czym nie wiemy, ale 3 lata temu bodajże Eurostat przeprowadził wśród różnych państw taki ranking, jaki jest najbardziej pracowity, jaki jest najbardziej przedsiębiorczy naród na świecie. Otóż my po Koreańczykach zostaliśmy ogłoszeni jako najbardziej pracowici ludzie i zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu przedsiębiorczości. Czyli my Polacy, że jesteśmy słowni, punktualni, zaradni, że nie pijemy za dużo, tylko myślimy głową, że wymyślamy niszowe produkty i usługi, sprzedajemy z sukcesem za granicę. To był olbrzymi sukces Polaków, właśnie w tym ludzi przedsiębiorców.
A jeżeli chodzi o zarządzanie, czy to już jest styl zachodni, czy jeszcze taki czas ery takiego dzikiego kapitalizmu rodem z ziemi obiecanej?
Nie, to wie pan, jeżeli oczywiście można spotkać jeszcze firmy czy przedsiębiorstwa, gdzie jest ten dziki kapitalizm, ale taka firma nie pożyje długo. Bez dialogu z pracownikami, bez tej społecznej odpowiedzialności biznesu, bez patrzenia nie tylko na zysk, ale także na to, że na ile zarabia pracownik, czy współpracownik. Ja nie lubię mówić o pracownikach, mówię o współpracownikach, czy on się kształci na przykład. Ja funduję moim współpracownikom z zysku studia MBA na przykład. Więc bez potraktowania, no powiedzmy, pracownika jako współpracownika, z którym trzeba iść do przodu, żaden dziki kapitalizm już na dłuższą metę nie ma w ogóle żadnych szans. I proszę zobaczyć, no wiele firm, które nie dostrzegły tej konieczności, zbankrutowało.
Te idee odpowiedzialności społecznej. Dobrze, że pan wspomniał o tym, dlatego że mam wrażenie, że to nadal są troszeczkę problemy definicyjne. Jakbyśmy mogli to zdefiniować, czym jest firma odpowiedzialna społecznie, a potem przejdźmy do kolejnych podpytań.
To jest firma, która po pierwsze dostrzega swoje otoczenie. Dostrzega instytucje nie tylko biznesowe, ale także na przykład kulturalne, tak? I wspomaga te instytucje. To jest firma, która dostrzega ludzi u siebie w firmie. O tym już powiedziałem. Na przykład funduje w czasy, czy nawet jakieś szkolenie zawodowe. To jest firma, której właściciele dostrzegają też to, iż w nowym ustroju gospodarczym, systemie rynkowym, wielu grupom społecznym i osobom się po prostu nie udało. Że są biedniejsi, że są, potrzebują pomocy materialnej, finansowej, doradczej i te firmy im pomagają. Ja to robię. Nie chcę się tu chwalić, więc nie będę mówił, ale ja to chwalę robię i członkowie Business Center Club też to robią. Dlatego, że to, co w Izraelu usłyszałem, że jeżeli nie będziesz dzielił się swoim zyskiem z tymi ludźmi, którzy mają gorzej od ciebie, to wtedy ta energia, którą wytwarzają ci ludzie, którym pomogłeś, nie przejdzie ani do ciebie, ani do twojej firmy, gwarantując jej większy sukces. I ja w to głęboko wierzę, w tą mądrość izraelską.
Wypracowaliście coś na kształt kodeksu dobrych praktyk dotyczącego i odpowiedzialności społecznej, i profesjonalizmu w firmie polskiej. Coś, do czego mogą sięgnąć rozwijający się polscy
przedsiębiorcy. Och tak, to jest bardzo dużo, to już można powiedzieć, jest kilka tysięcy zapisanych stron na temat wszelkich przejawów działalności firmy w przekroju właśnie czy biznesowym, czy zarządczym, czy organizacyjnym, ale także i tej społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także i ten kodeks etyczny, który się odnosi nie tylko do innych grup zawodowych, ale także do kontaktów biznesmen z biznesmenem, przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Czasami tutaj też iskrzy, bo jeden drugiemu jest winny pieniądze i nie oddaje tych pieniędzy na czas. Przez to cierpi firma tego pokrzywdzonego. To są różnego rodzaju takie nieporozumienia jak między ludźmi, są i również między firmami i ktoś na tym traci. Czyli trzeba po prostu solidnie postępować.
Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o rozwój polskiego biznesu? Gdyby pan tak sięgnął do analogii zachodnich, do czasu, nie wiem, lat 80., 90., to oczywiście jest hasłowe.
Ja myślę, że jesteśmy na etapie...
Czyli ile lat jesteśmy do tyłu?
Tak, na etapie na przykład Niemców, to fajnie się do nich porównywać, bo to sprzed 25 lat. Amerykanów sprzed 30 lat. Czyli dystans z jednej strony jest, ale gdybyśmy tę gospodarkę rzeczywiście przyspieszyli, wzmocnili, to myślę, że doganianie tych państw byłoby już w znacznie krótkim czasie. Zresztą jest taka prognoza Friedmana, politologa amerykańskiego, który mówi, zresztą doradcę Obamy, prezydenta Obamy, który mówi, też napisał książkę wydaną w Polsce, że Polska będzie jednym z pięciu mocarstw światowych, jeżeli spełni pewne kryteria, między innymi silna gospodarka.
Czyli tak, entuzjazm mamy, pracowici jesteśmy, o czym mówiliśmy, przedsiębiorczy również. Czego nam jeszcze brakuje?
No, brakuje trochę tego zdrowego rozsądku. Brakuje trochę, a może nawet takiej intuicji, że nie powinniśmy się aż tak kłócić. Brakuje tego przekonania, że polski kociołek, bo jesteśmy trochę w polskim kociołku, że on się po prostu nam wszystkim nie opłaca. Od tego najbardziej ubogiego do tego najbardziej zamożnego człowieka. Że my po prostu musimy zmienić trochę naszą mentalność.
Czyli to są także zmiany społeczne, nie tylko gospodarcze.
To są zmiany społeczne, to są nawet zmiany psychologiczne czy psychiczne, można powiedzieć, ale na pewno społeczne, na pewno socjalne, na pewno gospodarcze, a nade wszystko jednak polityczne. Musimy, to co ja kiedyś proponowałem w Komisji Trójstronnej, zawrzeć taki pakt społeczny na przykład, który będzie drogą do tego, o co pan pyta. Taki pakt społeczny, jaki był na przykład w Moncloa w Hiszpanii, zawarty między rządem, pracodawcami, związkami zawodowymi. Dogadajmy się co do płac, dogadajmy się co do wysokości podatków, traktowania gospodarki w ten czy inny sposób, do bardzo wielu parametrów, po to, żeby później wywołać coś, co na przykład w Irlandii, też w oparciu o pakt dla rozwoju, stało się cudem gospodarczym, bo z Ameryki emigranci Irlandzcy wracali do ojczyzny i tam podejmowali pracę. Później oczywiście był ten kryzys światowy 2008 roku, ale dzisiaj Irlandia znowu jest pierwsza, o czym zresztą przekonywał mnie Bertie Ahern, premier tego kraju i zresztą przekonywał mnie niekoniecznie potrzebnie, bo ja wiedziałem, że tak jest.
to zaufanie społeczne, brak pewnie społeczeństwa obywatelskiego nadal, to jest ważniejsze. Myślałem, że pan powie, że tego, czego nam brakuje, to kapitał, że jesteśmy nadal za słabi wobec...
No tak, ale kapitał...
Tych dużych rekinów.
Kapitał krąży po świecie, kapitał szuka inwestycji. No tak się niestety składa, że ten kapitał trafia do Polski na krótki czas i jest kapitałem w dużej części spekulacyjnym, choć oczywiście Niemcy, czy Anglicy, czy Francuzi zainwestowali tutaj bardzo dużo pieniędzy na stałe. Natomiast kapitał i pieniądze to rzecz nabyta. Kapitał, chociażby petrodolary, szukają pieniędzy do inwestowania stałego, ale szukają też stabilnego kraju, stabilnych ludzi, poważnych ludzi, niekłócących się ludzi ze sobą. Szukają mocnego prawa, rozsądnego prawa, niepełnego dziur. Jeżeli coś takiego znajdą, inwestują. Zatem ta sfera mentalności naszej chyba jest ważniejsza niż kapitał.
Miałem zapytać o to, co stanowić ma o polskim sukcesie. Mam wrażenie, że właśnie doczekałem się odpowiedzi w poprzedniej pańskiej wypowiedzi. Jest pan optymistą?
Gospodarczym. Tak, ja jestem optymistą i nie tylko gospodarczym, ale ja wierzę w Polaków. Ja wierzę w Polaków i no, widzę oczywiście, że się okładamy pięściami, że jesteśmy jeszcze ciągle niedokształceni, jesteśmy ciągle i tak dalej, można by mnożyć. Ale z drugiej strony, no znowu przywołam ten Eurostat. Proszę zobaczyć, jak nas sklasyfikowano. Polacy potrafią, Polak potrafi. Churchill się chyba w grobie dzisiaj przewraca, bo kiedyś mówił, dla Polaków cudownych ludzi wszystko. Ale z Polakami? Nic, bo oni po prostu nie potrafią być zorganizowani. Dzisiaj on się przewraca w grobie, patrząc na cud gospodarczy, który był dokonany w ciągu tych 25 lat. Bo dokonaliśmy cudu gospodarczego. Dobrze, są jeszcze enklawy biedy i tak dalej, ale generalnie poszliśmy do przodu i pójdziemy do przodu.
Skoro padł Churchill, to Lloyda George'a zacytuję, ten jego bon mot dotyczący oddania nam Śląska, że to tak jakby małpie dać zegarek.
No tak, ale
chyba nawiązuje do potencjału tak. Innowacyjności, który... To jest jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym dziś poruszyć, a wydaje mi się, że tutaj możemy naprawdę wiele osiągnąć.
Możemy wiele osiągnąć. Polska nie jest krajem nieinnowacyjnym. No też skończmy z kolejnym mitem. Te innowacje przyszły z inwestycjami zagranicznymi i mądrość Polaka polega na tym, że przejął, zmodyfikował te innowacje i zastosował w swojej firmie. Natomiast rzeczywiście trzeba zrobić coś z polską nauką i z polskimi naukowcami, tak, żeby ta nauka służyła życiu, żeby ona służyła gospodarce. I oczywiście ja nie mówię tutaj nie myślę o kulturze, ale te wszystkie uniwersytety ekonomiczno, chemiczno-prawno-finansowe, niech one przejdą do życia. I tak jak w Dolinie Krzemowej utworzono kilka tysięcy firm profesorskich.
No tak, Jarosław Gowin zapowiada, że chciałby tworzyć na przykład takie stanowiska jak doktoraty wdrożeniowe, które będą...
Ale oczywiście, że tak. No ja nie wiem, czy słuchacze Poznania, ale była przecież wielka sprawa z moim doktoratem, tak, który według niektórych nie spełniał kryteriów naukowych.
Naukowości.
No tak, ale to był typowy doktorat implementacyjny. Na podstawie tego doktoratu w dużym stopniu powstała Rada Dialogu Społecznego. Czyli my ciągle...
Czyli doktorat sprawdził się w praktyce.
Sprawdził się w praktyce i tak, czegoś takiego powinno być znacznie, znacznie więcej. Tymczasem u nas to wszystko idzie do szuflady, albo Polacy wyjeżdżają i w Stanach Zjednoczonych swoje patenty wdrażają w życie.
To teraz już naprawdę ostatnie pytanie. Kiedy Polacy masowo zaczną wracać?
Kiedy tutaj będzie spokój i lepsze pieniądze?
Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Dziękuję bardzo za...
Panu dziękuję i wszystkim słuchaczom Poznania. Dziękuję bardzo. Wielkopolski.
Do usłyszenia.
Ekonomizer.